Pogotowie psychologiczne.
Tatiana Slowi, dzisiaj w pogotowie psychologicznym będzie o zakupach, a właściwie o uzależnieniu od zakupów. Ze mną w studiu jest psycholożka, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna. Oprócz tego specjalistka terapii uzależnień. To ostatnie jest szczególnie ważne w przypadku tej naszej dzisiejszej rozmowy, pani Hanna Malinowska-Wikarejczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Często, kiedy mówimy uzależnienie od zakupów, myślimy, że ktoś po prostu jest uzależniony od tego, żeby kupować, że chce coraz to nowszych rzeczy. A to nie jest sam problem, tylko to jest objaw jakiegoś problemu.
No, z uzależnieniami jest tak trochę niewygodnie, że problemy pojawiają się przeważnie na zewnątrz. Na przykład złoszczą się nas nasi bliscy. Albo nasz stan konta pokazuje, że kłopoty, trochę przesadziliśmy. Albo pojawiają się jakieś objawy fizyczne, na przykład rozdrażnienie, albo innego rodzaju dyskomfort, kiedy nie możemy zrealizować tej czynności, która służy nam jako regulator emocji.
Czyli my uciekamy w zakupy.
Próbujemy wyregulować się, czyli próbujemy pozbyć się trudnych emocji w taki sposób, żeby odwracamy sobie uwagę od trudnych emocji, robiąc coś innego.
A to duży paradoks, jeżeli ktoś ucieka od problemów finansowych, bo ma za mało na koncie, w wydawanie kolejnych pieniędzy. No. Uzależnienie od zakupów to jest uzależnienie, które jest medycznie, psychologicznie sklasyfikowane.
Tak jest.
Jak to wygląda właśnie?
Dzieje się tak, że no, wszyscy robimy zakupy, prawda? Osoby, które są uzależnione, robią zakupy w taki sposób, który nie do końca powodem tych zakupów jest to, że czegoś potrzebujemy, tylko bardziej wpadamy w taką spiralę, że co się stanie, jeżeli ja tych zakupów nie zrobię. Czyli jeżeli nie zrobię tych zakupów, to wtedy będę doświadczać czegoś bardzo nieprzyjemnego. Będę doświadczać dyskomfortu, drażliwości, będzie mi źle, będę się złościć, będzie mi nieprzyjemnie, bo będę smutna. Czyli kiedy doświadczamy różnych trudnych emocji wynikających z naszego życia, mamy napięcie w pracy, mamy kłopoty w relacjach, w wielu obszarach, no to wtedy musimy jakoś się wyregulować. To normalna umiejętność każdego z nas i możemy iść na spacer, możemy nazwać sobie emocje, przeżyć ją, poczekać aż minie. Możemy pogadać o tym z kimś bliskim. Mamy różne sposoby, możemy poddychać, pochodzić na jogę. No różne mamy patenty na to, żeby poradzić sobie z trudnymi emocjami. Ale czasami jest tak, że nie jesteśmy nauczeni postrzegania siebie przeżywających trudne emocje jako osób, które są w porządku. I próbujemy się od tego odłączyć. Definiujemy siebie jako osoby przeżywające trudne emocje jako takie, no nie do końca w porządku. Często jest tak z pacjentami, panami, z mężczyznami, którzy przychodzą na terapię, którzy mówią o tym, ja mówię, że przeżywa pan lęk. On mówi, nie, ja po prostu tego nie lubię. Tak mniej więcej jest z tymi emocjami, że nie lubimy siebie przeżywających trudne emocje.
My na przykład depresję bardzo często łączymy z tym, że nam się nie chce czegoś zrobić, że jesteśmy bierni i tak dalej. Mhm. Czy jest jakiś związek na przykład, albo czy można także zakupoholizm połączyć z depresją?
No depresja wiele ma twarzy i często jest tak, że w depresji próbujemy, oczywiście w depresji jest tak, że jest obniżony napęd, obniżony nastrój i tak dalej, oczywiście. Natomiast często jest tak, że osoby z depresją też robią wielkim kosztem dobrą minę do złej gry. I często jest też tak, że na przykład idą na zakupy po to, żeby podnieść sobie nastrój, po to, żeby było im trochę łatwiej, żeby było im trochę lżej, chociaż przez chwilę. Wyrzut dopaminy, serotoniny, które się pojawiają, kiedy no, kupujemy coś nowego, jest przyjemny dla każdego z nas. Więc w taki sposób radzą sobie ludzie ze smutkiem na przykład.
No to teraz, jakie mogą być problemy związane z zakupoholizmem? Od tych bardzo materialnych problemów, namacalnych, do problemów psychologicznych. Kiedy ktoś już ma tę rzecz w domu, patrzy na nią.
Mniej więcej łańcuch jest taki, że pojawia mi się jakaś nieprzyjemna emocja, pojawia mi się myśl, ach, uda mi się jej pozbyć, kiedy zrobię zakupy, idę do mojego miejsca redukcji napięcia, czyli do jakiejś galerii albo gdzieś, albo do internetu, kupuję, płacę i wtedy następuje ulga na chwilę. A potem pojawia się dysonans najczęściej, czyli takie poczucie, o Boże, jakie to było drogie, po co ja to zrobiłam, o Jezu, w sami nie jest lżej w tej chwili. Jest lżej na chwilę, ale nie na dłuższą metę.
Pojawiają się wyrzuty sumienia.
Tak, mogą się pojawić wyrzuty sumienia, oczywiście. No i też pojawiają się konsekwencje. Czyli na przykład, jeżeli kupujemy rzeczy, na które nas nie stać, albo no, zagracamy mieszkanie. No, różnego rodzaju są te konsekwencje. Najczęściej pierwszymi osobami, które wskazują, że jest problem, są nasi bliscy. Po co ci to znowu? Po co ci ta 18 para butów? Potem pojawiają się różne sposoby na to, żeby bliscy nie widzieli. Na przykład chowa się buty do bagażnika. Nie wiem, skąd wiem takie rzeczy. Albo na przykład chowa się do jakichś zakupów, do szafy gdzieś głęboko, żeby nie było ich widać. Bo tak naprawdę one nie są często zakupami pierwszej potrzeby, tylko 19 potrzeby, więc...
Zaniża się także ich cenę przed bliskimi?
Aha, oczywiście. Odkleja się metki i się zapomniałam o tym. Odkleja się metki albo przekreśla się cenę na tańsze. Jak najbardziej, tak. Pewnie są różne sposoby na to, żeby móc kontynuować. Można kupować też te same rzeczy.
A co z tymi relacjami z bliskimi? Bo no jeżeli jeżeli to na przykład partner zauważy, że mamy problem, albo partnerka i zaproponuje, słuchaj, odcinamy cię od wspólnego konta.
Kłopoty. No to by znaczyło, że rzeczywiście jest problem. No i teraz pytanie jest, czy osoba, która, czy ten kryzys, który wywołuje jej zachowanie, będzie wystarczająco dużym kryzysem, żeby uznać swój problem? Czy może jeszcze będzie podlegał dyskusji? Na pewno pojawią się trudne emocje, na pewno może się pojawić wściekłość, złość. Natomiast jest to, niestety w uzależnieniach często tak jest, że te konfrontacje, te interwencje są tym momentem, kiedy możemy zmienić, możemy dowiedzieć się, co się dzieje, pogadać o tym, dlaczego tak się dzieje, poszukać rozwiązania w konstruktywny sposób. No i tutaj pojawia się przestrzeń dla psychologa, albo dla psychiatry również, dlatego, bo bardzo często, tak jak właśnie powiedziałyśmy przed chwilą, powodem takich kompulsywnych zakupów na przykład są różne kłopoty depresyjno-lękowe, albo różnego rodzaju inne, które można leczyć w dobry, usystematyzowany sposób, dzięki któremu będzie efekt ulgi i nie będzie krzywd.
A jak wygląda w ogóle terapia? My wiemy na przykład, że są detoksy dla ludzi, którzy są uzależnieni od alkoholu albo od narkotyków. Istnieją całe obozy dla ludzi, których pochłonął fonoholizm albo są uzależnieni od gier komputerowych i tam są po prostu odcięci od tych nowinek technologicznych. Czy istnieje detoks dla zakupoholików?
No, pewnie trzeba nie chodzić do sklepów. Pewnie istnieje detoks. Są różne takie patenty, które można stosować, żeby utrudnić sobie robienie zakupów. Jak ja bym pracowała z taką osobą, najpierw mówiłabym się, że robimy trochę przerwy w tych zakupach. Przerwy w ogóle. Na chwilę robimy stop po to, żeby można było rozpoznać, co się dzieje, ponazywać emocje, popatrzeć na tę drażliwość, poobserwować ją, popatrzeć, co takiego się dzieje trudnego, żeby pomóc. Kolejnym krokiem będzie kontrolowanie ilości pieniędzy, które na to wydajemy, czyli na przykład kupowanie przy pomocy gotówki, albo chodzenie do sklepu na zakupy z konkretną listą i próba wyjścia z tego sklepu tylko z rzeczami z listy. Można prosić o towarzysza. Można czasami, jeżeli się zgodzi ktoś z bliskich, chodzić z kimś bliskim po to, żeby był strażnikiem naszych zakupów. No nie zawsze to wychodzi, a to też jest jakiś sposób.
No właśnie, kiedy my widzimy, że to nasza bliska osoba ma problem, to czy my powinniśmy wychodzić z inicjatywą pod tytułem ja będę twoim strażnikiem zakupów, albo wydzielam ci kieszonkowe, jeżeli mamy wspólne konto, czy raczej powinno to wyjść od drugiej strony, albo nawet czy powinien to zaproponować terapeuta?
W idealnym świecie pewnie byśmy chcieli, żeby to tak wszystko wyszło od tej drugiej strony. Pewnie jest taki krótki moment. Generalnie nie obciążamy drugiego człowieka swoim odpowiedzialnością za drugą dorosłą osobę.
Oczywiście, ale jeżeli mamy wspólne konto, albo jeżeli to nasze dziecko dokonuje tego typu zakupów na kartę, którą my na przykład opłacamy, albo mamy inną zależność finansową, to już niekoniecznie jest kwestia obarczania tylko i wyłącznie problemami psychologicznymi, ale także zależność wynikająca ze zwykłej relacji.
Z dzieckiem będzie inaczej, z dorosłym inaczej. Tak spróbujemy o dorosłym, no to wtedy w idealnym świecie super byłoby, gdyby osoba dorosła wzięła odpowiedzialność, skonfrontowała się ze swoją trudnością i wzięła odpowiedzialność, podjęła kroki, które mają na celu uporządkowanie tej sfery życia i na pewno może się pojawiać taki pomysł, który będzie mówił, że nie wolno, ja cię będę pilnować i nie będziesz robić zakupów. Pytanie, na ile to zwiększy napięcia, na ile to spowoduje, że będzie lepiej. Pewnie bywa różnie. Pewnie to zależy od tego, ile złości jest w drugiej osobie. Jaką do końca funkcję miałoby to pilnowanie, ta kontrola. Pewnie dałoby radę zrobić z tego konstruktywne rozwiązanie, gdyby to dobrze omówić i gdyby intencje były jasne, tak? Natomiast generalnie dążymy do tego, żeby oddać odpowiedzialność dorosłemu człowiekowi za swoje życie, za swoje decyzje oraz za swoje błędy również czasami.
A czy mamy coś takiego jak współuzależnienie przy okazji zakupu holizmu?
No. Jeżeli widzimy, że ktoś robi coś niefajnego i próbujemy go powstrzymać, mamy różne pomysły na to, jak to robić. Myślę, że tak. Myślę, że może tak być jak najbardziej. Natomiast no, to tym bardziej warto udać się do psychologa, żeby o tym porozmawiać, żeby tego napięcia nie generować, żeby udało się nazwać trudności, które stoją u podstawy tego zakupu holizmu i jakby odpowiedzieć terapeutycznie na nie, albo medycznie na te kłopoty, po to, żeby nauczyć człowieka regulować emocje w taki konstruktywny sposób, żeby temu człowiekowi było lżej, żeby wszystkim dookoła również.
Czyli co, jakbyśmy sobie chcieli sami taki kaganiec założyć, bo na przykład my jesteśmy zakupoholikami, to czy można sobie założyć filtr na komputer albo na smartfona, żeby nie wchodzić na zakupy internetowe? Albo zmienić sobie trasę do pracy na taką, gdzie nie będziemy mijać witryn sklepowych?
Na pewno można coś takiego zrobić, na pewno to może mieć wpływ, natomiast ja bym się uparła, że warto porozmawiać z psychologiem, żeby zobaczyć, co leży u źródła. Dlaczego tak się dzieje? Czemu my musimy tych witryn unikać? Dlaczego tak się dzieje? O co chodzi? O jakiej treści jest nasze cierpienie? Co nas boli w życiu? Co powoduje, że nam jest trudno? Czemu nie możemy sobie po prostu chodzić i podziwiać wiosnę? Tylko mamy napięcia, mamy smutki, mamy lęki, mamy złości, tak? Przeżywamy różne trudne emocje, które nas dysregulują w taki sposób, no wywołuje zachowania, których byśmy najchętniej nie chcieli.
A kto się najczęściej uzależnia od zakupów?
Osoby podatne na uzależnienia. Myślę, że to byłoby tak bezpłciowo, że tak powiem, najsensowniej odpowiedź. Czyli osoby, które no w jakiś sposób albo mają biologicznie tam wychwyt zwrotny serotoniny, dopaminy, mechanizmy mają biologicznie, to mają taką urodę, że mają skłonność do uzależnień, albo osoby, które żyły w domach, w których dysregulacja emocjonalna występowała i się uczyły takiego wzorca, czyli był taki czynnik środowiskowy. No osoby, które mają w otoczeniu jakąś taką grupę, tak może być młodszych osób, takich, które bardziej podlegają wpływom, gdzie ogromne znaczenie na przykład ma to, co mamy, jak się ubieramy i tak dalej. No generalnie u młodzieży tak, status ma znaczenie oczywiście, natomiast też może być to słabsze lub silniejsze. Ten rozdźwięk może być pewnie jakiś tam budzący napięcie i może być takim czynnikiem zaburzającym też.
My często zakupoholizm utożsamiamy pewnie też przez kino kobiece z kobietami, z tym właśnie z 5, 10, 20, 50 parą butów, najczęściej szpilek.
A Lego? Jak panowie kupują Lego?
No właśnie, a tu się zastanawiam, a co z tymi figurkami? Albo z skórkami postaci do gier komputerowych, bo to przecież też zakupy.
Tak.
Albo z siódmym śrubokrętem, kiedy de facto nie majsterkuje się.
No i cóż złego w siódmym śrubokręcie? No jakby to jest też tak, że dopóki siódmy śrubokręt wydaje mi się, że jest mi potrzebny i ja wybieram, czy go kupuję, to jest okej. Okay. Ale w momencie, kiedy ja nie mogę go kupić, przeżywam rozdrażnienie, to wtedy dopiero mamy kłopoty. To wtedy jest dla nas sygnał, że coś nie gra i że powinniśmy pójść poszukać wsparcia.
Wizyta u psychologa, po prostu.
Myślę, że to jest dobry kierunek. Psycholog to dobry człowiek w takich sytuacjach, który pomaga nazywać i pomaga jakoś oswoić wroga. I często psycholog kieruje do psychiatry po to, żeby na przykład zdiagnozować dokładnie, albo po to, żeby pomóc medycznie w regulacji. Bo często jest też tak, że u osób, które mają zaburzenia w regulacji emocji, występują inne kłopoty, na przykład kłopoty ze spaniem, kłopoty z jedzeniem, takie, no w innych obszarach pojawia się więcej rzeczy i wtedy też psychiatra jest bardzo dobrym kierunkiem.
Czyli ta farmakologia także może pomóc w
regulacji.
W regulacji. Nagle nie potrzebujemy serotoniny z kolejnej
Tak nagle,
pary butów. No dobrze. Po pewnym czasie nie będziemy potrzebować serotoniny z kolejnej pary butów albo 17 śrubokręta.
Zrobi się miejsce na to, żeby wybrać. Może tak być, że jeżeli powodem na przykład to są zaburzenia, obniżenie nastroju i psychiatra zapisze nam leki, które regulują nastrój, do tego jeszcze włączymy psychoterapię w idealnym świecie, to wtedy po jakimś czasie zobaczymy, że też inne rzeczy mają dla nas znaczenie, że możemy się zatrzymać, zrobi się trochę więcej miejsca, tak jakby pomiędzy napięciem a decyzją o tym, żeby natychmiast się wyregulować.
Wtedy najlepiej udać się do psychologa. Moim państwa gościem była właśnie psycholożka, certyfikowana terapeutka poznawczo behawioralna, specjalistka terapii uzależnień Hanna Malinowska-Wikaryjczyk z poradni CBT.
Bardzo dziękuję.
Tatiana Slowi, dziękuję i do usłyszenia.
Pogotowie psychologiczne.